dziś w antysystemie, pan Cejrowski na Kociewiu, na gospodarstwie i pogadamy o wiatrakach, ale o tych, które trzeba rozwalić, a nie o tym moim pięknym wiatraku, który tam wodę pompuje. No i jeszcze będzie o tym osobliwym zamachu.
Dzień dobry Państwu. No dzisiaj nie będę mówił Państwu, kto gdzie jest, bo to, że ja jestem tu, gdzie jestem, to wiadomo, ale niech Wojciech Cejrowski sam przedstawi miejsce, gdzie się znajduje.
Proszę Pana, nadaję z Ciemnogrodu, czyli z mojej rodzinnej wioski, gdzie kiedyś była impreza Ciemnogród i latem takie mam kuszenie, żeby zrobić kolejną edycję tej imprezy, bo w tym roku buchnie 30 lat. Od imprezy pierwszej Ciemnogród, którą mój tatuś robił, to na jego cześć chcę zrobić Ciemnogród na mojej wiosce i to jest moja wioska. Siedzę na pikapie, tam jest mój traktor zielony, tam z tyłu gdzieś jest wiatrak, który wodę pompuje za darmo, bo jest na wiatr.
No dobrze, czyli teraz wszystkie karty zostały odsłonięte. Wreszcie jest pan w swoim prawdziwym, realnym entourażu.
Tak, mam jeszcze te leperki mam. Nie wiem, czy pan to widzi.
A, no widzę, widzę. No pewnie, że widzę.
Czyli gumofilce.
Ja trochę tak z boku patrzę, bo jak się nagrywamy, to ja patrzę na wprost, ale jak mam zobaczyć gumowce, to patrzę w prawo,
gumofilce,
żeby je zobaczyć dobrze.
Bo to są prawicowe gumofilce, żeby była jasna sprawa. Powiem panu, czemu mnie skusiło, żeby na wsi zrobić. Jeden z naszych widzów napisał, że no tak sam Cejrowski krytykujesz tę Unię Europejską i mówisz, żeby zrobić polexit. Jak się siedzi tyłkiem w Ameryce, to łatwo tak mówić. I ja temu człowiekowi odpisałem z wielkim uszanowaniem, że ja jednym półdupkiem tylko siedzę w Ameryce, a drugim w Polsce. I bardzo dotkliwe dla mnie jest to, jako rolnika na przykład, że Polska jest w Unii Europejskiej. Czyli nie ma takiego punktu widzenia, patrzę sobie z odległości, się wymądrzam na temat tego, co on ma zrobić. Że on ma zrobić polexit, a mnie to nie dotknie. Otóż dotknie mnie. Siedzenie w Unii mnie dotyka tutaj, bo mam gospodarstwo, co państwo teraz widzą. I wyjście z Unii by poprawiło moją sytuację, tak oceniam jako przedsiębiorca i rolnik.
No dobrze, to ja panu teraz zadam, skoro jest pan tam, gdzie pan jest, jedno pytanie, bo powiem panu o moim doświadczeniu. Jak byłem 2 tygodnie temu, byłem w Suwalskim i tam to, co mnie uderzyło, bo bardzo dawno nie byłem w okolicach Suwałk. No bo dlatego, bo z Warszawy jak się gdzieś jeździ na Mazury, no to się jeździ na te bliskie Mazury jednak, a Suwałki to jest wciąż dosyć daleko i tak dalej. Proszę pana, byłem wręcz wstrząśnięty liczbą wiatraków, jakie zobaczyłem. To znaczy wyjeżdża się z Suwałk, jedzie się tam dalej oglądać te jeziora i właściwie wzdłuż drogi są bez przerwy niemal farmy wiatrowe. No więc czy u pana też tak jest, czy tylko to jest jakiś jedyny region,
nie,
że tam
nie,
tego tyle nastawiali?
Niestety Niemcy nastawiali tych wiatraków pełno.
Bo to nastawiali, no właśnie.
Tak, niemieckie firmy, które produkują wszystko w Chinach. Chiny u siebie wiatraków nie stawiają, bo to jest nieopłacalna technologia. Im się opłaca sprzedawać do Europy. No ja dlatego mówię polexit, bo moją miejsce.
A co z tymi, przepraszam, ale nie, to ja panu przecież bo ja się tak zastanowiłem. Ja też jestem zwolennikiem de facto polexitu, ale tak się zastanawiam, nawet jak Polska wyjdzie z Unii, to co z tymi wiatrakami, co z tymi ludźmi? Bo przecież tego są masy. Ja sobie nie zdawałem sprawy. Tak. Mówię, może dlatego, że siedzę w tej Warszawie, no to tutaj nie ma wiatraków. Ale no to jeszcze nikt nie postawił wiatraku, nie wiem, w Parku Saskim albo w łazienkach. Czy w Ogrodzie Skaryszewskim, w Parku Skaryszewskim. Ale jak się wjeżdża poza Warszawę i teraz mówię, na takie tereny, gdzie ja myślałem, no wreszcie
przyroda.
Człowiek pojedzie nad jeziora, przyroda, pięknie, lasy, pusto. A tam, proszę pana, lasy w wiatraku.
No to ja panu powiem o miejscowości centralnej. Serce Kociewia to jest Pelplin, kiedyś diecezja chełmińska, przeogromna, teraz pelplińska, po reformie malusieńka i tam jest bazylika, czyli budynek katedry w stylu gotyckim. Cystersi to budowali. Zabytek klasy, nawet nie zero,
ja tam
tylko
byłem akurat.
-2.
Nie musi mnie pan przekonywać. Przepiękna katedra, jedna z najpiękniejszych, jakie w ogóle w życiu widziałem.
Tak, i nie była porozwalana nigdy, tylko się cała masa sprzętów zachowała. My siedzimy na ławkach, które mają 600 lat, z boku pod ścianami stojącymi. To używa się tego tych mebli od bardzo dawna. No i teraz, zaraz obok, i to chyba na ziemiach biskupich, albo byłych biskupich ziemiach, na folwarkach biskupich, dookoła katedry były folwarki, żeby utrzymać kurię i tak dalej. To była ziemia kościelna, którą ktoś kościołowi podarował. Tam nastawiali wiatraków i to tych największych, tych takich kolosów nastawiali, całe stado tego stoi. Ogromne jak nieraz państwo jadą autostradą i zatrzymują się po benzynę, to tam stoi na parkingu ciężarówka, która ciągnie skrzydło od wiatraka. Proszę zjechać wtedy, podejść do tego skrzydła, żeby ocenić, jakie to ma nieludzkie rozmiary, takie skrzydło. Dopiero jak się podejdzie albo mija taki transport i człowiek jedzie koło tego, to nabiera niechęci do wiatraków i przerażenia do tego ogromnego, nieludzkiej wielkości sprzętu. Jakby to się urwało, to straszliwe szkody wyrządzi. To nigdy się nie urwie. Nie ma czegoś takiego, co się nigdy nie urwie. Każda klapa w pick-upie kiedyś się urwie, chociaż nie została zaprojektowana do urywania się. No ale wszystko się kiedyś urywa. I to stoi w pobliżu tej katedry, psuje pejzaż, ale też psuje życie ludziom. Byli zwolennikami niektórzy, żeby postawić te wiatraki w Pelplinie, a teraz jak mieszkają koło nich, to stwierdzili, wie pan co, myśmy myśleli, że pan jest foliarz, ale ma pan rację. To cały czas szumi, gwiżdże.
A no właśnie.
To nie jest obojętne dla człowieka, ale ja się źle czuję, spać nie mogę.
Dzień dobry. Kalisz. Ogłaszam Kaliszowi. 11 maja mam występ w Kaliszu. Występ komediowy, trudne dzieciństwo. Uwaga. Pierwszy występ się sprzedał. Dokładamy dodatkowy o 20:30. Można zabrać dzieci, można zabrać staruszków, a bilety na kupbilecik.pl i bilety na PL.
Tak, ja właśnie to chciałem powiedzieć, bo jeszcze poza tymi elementami wizualnymi, koszmarnymi, bo to po prostu zaśmieca i niszczy krajobraz i po prostu, wie pan, no jedzie człowiek po to, żeby odepchnąć naturą, a tam po prostu zasuwają te wiatraki. Ale jeszcze jest to, co pan mówi, bo nawet rozmawiałem tam z ludźmi, którzy tam przy nich pracują, to cały czas bzyczy. To jest taki szum, nie jakiś, nie jest bardzo głośny, ale jest dotkliwy, szczególnie, że to jest cały czas. To znaczy, tak ciągłe, nieustanne bzyczenie, które tak podprogowo uderza w naszą wrażliwość. Jak się zastanawiam, ile można wytrzymać, bo to mnie, ja po bardzo krótkim czasie już miałem dosyć, a co dopiero jak tam ktoś musi w pobliżu tego przebywać, znajdować się i wysłuchiwać tego. Proszę pana, to jest absolutny koszmar, ale teraz najlepsze. W poprzednim numerze tygodnika do rzeczy mamy taki bardzo, bardzo długą i rzetelną analizę Tomasza Cukiernika, no naszego publicysty, dziennikarza, który dokładnie opisuje od strony gospodarczej, od strony ekonomicznej, ten wielki przekręt, jakim są i te wiatraki, i te farmy fotowoltaiczne. Przekręt polega na tym, że ze względu, najkrócej mówiąc, że one dostarczają niestabilną energię, to znaczy nigdy nie wiadomo, kiedy one ją dostarczą, czy nie, no bo wiatr jest zmienny, pogoda jest zmienna, raz jest słońce, raz go nie ma. I w związku z tym, że to jest niestabilne, to polskie sieci energetyczne z roku na rok płacą tym, którzy to mają, coraz więcej pieniędzy z naszych podatków, tylko po to, żeby oni tej energii nie produkowali. Czy pan sobie wyobraża poziom paranoi, jaką żeśmy osiągnęli? Płaci się za to, żeby czegoś nie było, a jednocześnie płaci się za to, żeby to było.
No, ja sobie nic nie wyobrażam, bo ja to wiem. Od wielu lat to
dobrze.
Wiem.
Ja nie wiedziałem, że aż na taką
skalę.
Proszę
pana, to ja panu to wytłumaczę na moim wiatraku, który wodę pompuje w starej technologii. Tam jest na dole taka wiaderko takie z uchylnym dnem. Pompa w starym stylu, tak jak na jakimś rynku w Kazimierzu Dolnym albo Górnym, że pan tak pompował. No to jest ta sama technologia, kręci się wiatrak. I uwaga, pompowanie wody przy czymś takim jest niestabilną technologią, bo raz wiatr wieje, raz nie wieje, innym razem wieje silniej, czyli ona szybciej pompuje tę wodę. I co pan robi wtedy? Dlatego musi pan mieć tę beczkę, którą tam widać, zbiornik na wodę. I na starych westernach pan widuje, że są beczki przy kolei, do których to albo na ranczach stoi beczka, woda się pompuje, no a jak wiatru nie ma przez 3 dni, to się nie pompuje i wtedy mamy z beczki. Przy produkcji prądu potrzebuje pan beczkę na prąd, jakiś rodzaj magazynu. Wtedy ta technologia byłaby stabilna, ale nikt nie wymyślił takiej technologii. Znaczy można ją sobie wyobrazić, czy seria baterii. To jak ktoś ma samochód elektryczny, to wie, co to znaczy seria baterii. Jak kolosalna musiała być seria baterii, bardzo kosztownych. bo technologia bateryjna też jest kosztowna na razie jeszcze. Mało wydajna jest i jest strasznie kosztowna, bo to te rzadkie metale różne trzeba gdzieś zdobyć. Wszystko kolosalnie kosztuje. Dlatego samochód elektryczny kosztuje, że te baterie są kosztowne. No i jak pan produkuje prąd tego typu, stały, a niezmienny, to musi mieć pan magazyn tu na wodę, a tam gdzieś przy każdym wiatraku magazyn na prąd powinien być i wtedy możemy ustabilizować dostawy prądu, bo jak wiatrak się kręci szybciej, to zbieramy w beczce prąd, a jak się nie kręci, to upuszczamy z tej beczki i możemy wyregulować tę samą pozycję zawsze, wypływ prądu taki sam. W technologii wiatraków to jest niewykonalne. W technologii tej na słoneczne panele absolutnie niewykonalne. W czasie naszej rozmowy kilkakrotnie przechodzi chmura przeze mnie. Mm-hmm. No to proszę sobie wyobrazić, że moja facjata ma produkować prąd. No to teraz,
nie, no to ja
teraz produkuję mało. A za chwilę jak wyjdzie prąd, będę miał czerwonego ryja, znaczy, że dużo produkuję. Chce pan mieć w domu lodówkę, która tak chodzi? Trzeba by zmienić technologię na przykład lodówek, że one byłyby odporne na to, że raz jest mało prądu, to ona zaprzyśnie na chwilę.
Ale one nie są odporne. No wystarczy, że pan wyłączy lodówkę na parę minut i ona od razu zaczyna się psuć i tam lać się, leje się woda i tak dalej. No. Przecież się nie można tego w ten sposób... Wie pan, to jest tylko... Jakie są tego koszty? Wynikało z tego tekstu, że 2 lata temu czy 3 lata temu, już dokładnie nie pamiętam, wyłączono te wiatraki na 91 dni. A w zeszłym roku na 280 dni, dlatego, ponieważ one psują, jakby to powiedzieć, generują nieustanne zakłócenia w systemie, co kosztowało Polaków 4 miliardy, potem 6 miliardów, a teraz będzie kosztowało 10 miliardów złotych rocznie, nie dlatego, że one to produkują, tylko robi się to wszystko po to, żeby one nie produkowały. Bo to...
Tak, no jak się jedzie do Gdańska z Warszawy autostradą na północ, się w Głodzi się skręciło w prawo, to proszę pana, tam koło Włocławka czy gdzieś też są stada wiatraków. Ile razy jadę, to jestem zadziwiony, że cała masa tych wiatraków się nie kręci. Chociaż wiatr wieje, no są pogaszone w tym celu, żeby nie produkowały prądu. Czy ktoś zainwestował? Dopłaty były rządowe do stawiania wiatraków i teraz są dopłaty rządowe do tego, żeby nie produkowały prądu, bo czekamy, my świat, czekamy na technologię odbioru tego prądu. Tych beczek nie wymyśliliśmy. No to ja bym na razie nie stawiał wiatraków, dopóki nie wymyślimy beczki na prąd jakiejś stabilnej.
No tak, ale dzieje się, ale najgorsze jest to, że to szaleństwo, jakby to powiedzieć, nie ma końca, bo teraz w ramach projektu przygotowanego przez nasz rząd jest przygotowany plan budowy czy rozbudowy farm wiatrowych na Bałtyku. Tego ma być coraz więcej. Ale im więcej jest tego, tym koszty, tym cena energii nie spada, tylko rośnie z punktu widzenia odbiorcy, bo jest coraz więcej trzeba płacić na utrzymanie tej stabilności, którą to powstające farmy wiatrowe i wiatraki systematycznie niszczą. Przepraszam, tego nawet w komunie nikt nie wymyślił. Naprawdę, ja w komunie wymyślano różne absurdalne rzeczy, ale chyba aż takiego szaleństwa, żeby płacić coraz więcej za to, czego nie ma, po to, żeby to, co się wybudowało, nie działało, to nawet chyba wtedy tego nie było.
Proszę zajrzeć do sklepu kolonialnego. Przyszła świeża mąka żytnia. Pokażę państwu scenariusz do tej reklamy. Świeża mąka na sklepie.
To normalnie nie gramy w słówka, bo nie gram ja z panem w żadne słówka, bo mi zależy na tym, żeby dużo treści przekazać mądrej, żeby pan miał miejsce na to i ja. Natomiast zagram w słówka. Otóż właśnie w komunie to wymyślono, gdyż Unia Europejska to jest marksistowski system i to jest współczesna wersja komuny. Wiem, że pan, dlatego mówię, nie gramy w słówka, ale to tego typu systemy marksistowskie, komunistyczne, skażone systemy wymyślają takie rzeczy. Czyli władza centralna, scentralizowana, nikt nie jest właścicielem środków produkcji, bo w królestwie władza też jest scentralizowana, ale król traktuje swoje państwo jak swój folwark i dba o zyski na przykład. A w takich systemach po marksistowsku zbudowanych jest obojętne. Czy są zyski, czy są koszty, to jest wszystko im jest obojętne, to nie są ich pieniądze. Więc to komuna wymyśliła, tylko ta współczesna i dlatego polexit. Co zrobić z wiatrakami? Najpierw zgasić wszystkie i odpiąć. Trump zanim
znaczy
kompletnie...
zgasić, odpiąć,
zwariował.
Zniszczyć, tak.
To on mówił o tym wiele razy i w ONZ-cie wspominał, że to jest najdroższe źródło energii znane człowiekowi w tej chwili. Najmniej wydajne i najdroższe. Wiatraki i te panele słoneczne. I w Ameryce powiedział, produkujemy z węgla prąd, z ropy i z gazu. Jak ktoś chce wiatraki stawiać, niech stawia, ale my nie będziemy do tego dopłacać. To zanim zwariował. No i to jest prawda, to co było powiedział.
To jest absolutna prawda i to jedno z najlepszych wystąpień, jakie w ogóle miał na forum ONZ. To jest rzeczywiście... Tylko jeszcze dodam do tego, jeszcze dwie rzeczy dodam do tego, bo to jest, żeby zakończyć ten wątek, ale to jest istotne. Budując czy rozbudowując tak zwane OZE, czyli te właśnie odnawialne źródła energii, które coraz więcej kosztują, zniszczyliśmy to, co było wielkim bogactwem Polski, czyli my żeśmy nie tylko zamknęli kopalnie, ale żeśmy zalali te kopalnie i doprowadzili do tego, że nie można ich bez gigantycznych środków otworzyć,
tak.
Wierząc w to, że bez gazu i bez węgla można stworzyć całkowicie nowy system energii. To jest pierwsza paranoja. A druga jest taka, że tego dokonali ci, którzy twierdzili, że będą bronili tej naszej suwerenności energetycznej, a my stajemy się, czy znajdujemy się w sytuacji coraz większego uzależnienia, a nie coraz większego wyzwolenia i coraz większej autonomii energetycznej. No po prostu w głowie się nie mieści, że to się wszystko tak... Wie pan, to też mnie jednak cały czas zaskakuje. Przecież te wyliczenia, te informacje, te analizy gdzieś tam się pojawiały, ale były systematycznie rugowane z tego głównego dyskursu na margines. Zamiast tego wszystko było oparte na tych pieniądzach w dużym stopniu rządowych i na tej promocji zielonej, czystej, niezakłóconej, genialnej energii.
No tak, ma pan rację. I co? No i ja się z panem zgadzam, pan się zgadza ze mną. No ja i co, no? Wszyscy wiemy, czytelnicy do rzeczy wiedzą, albo tego jak się nazywał ten pan?
Cukiernik. Pan Cukiernik
napisał tekst. No, ludzie wiedzą. Natomiast politycy też wiedzą, ale oni grają w inną grę. Oni przyjeżdżają do takiego pelplina, mówią, załatwimy wam kupę forsy. Po pierwsze, będzie można wydzierżawić ziemię pod wiatraki. Po drugie, będzie robota przy stawianiu wiatraków. Po trzecie, dostajecie dotacje tam na prąd i na inne rzeczy. No więc oni proponują korupcyjnie forsę ludziom, łatwy zarobek. Zarobek czasami kompletnie bez pracy. Wystarczy, że podpiszesz jakiś cyrograf jak diabłu Borucie i wygrywają wybory dzięki temu. To nie ma nigdy mieć sensu. Ekonomicznego na przykład. Oni nie reprezentują dobra, tylko przychodzą z interesem. Z dotacją na przykład.
Tak, ale to jest, wie pan, to też mi jeszcze jeden wątek, też to z innej kolei analizy, którą przeczytałem niedawno. W jaki sposób Unia Europejska i Europa niszczą systematycznie swój przemysł samochodowy, bo cały przemysł samochodowy oparty był na sile silników spalinowych. Cały transport prywatny europejski generuje 0,7% CO2 na świecie. 0,7%. I żeby zniszczyć to 0,7%, Europa ogłosiła, prawda, ten słynny plan, że do 2035 roku muszą zniknąć wszystkie samochody spalinowe. Teraz to ograniczyli nie o 100%, tylko o 90%. Czyli niszczymy jedyną naszą przewagę i oddajemy pole Chinom, które to Chiny produkują przede wszystkim samochody właśnie na baterie elektryczne. Czyli proszę pana, to jest słowo zdrada i paranoja i szaleństwo. To jest naprawdę, no, brakuje mi często słów, żeby powiedzieć, jak zarządzają nami i naszymi aktywami i naszą gospodarką ci ludzie, którzy właśnie, jak pan powiedział, przyjeżdżają do tego pelplina i opowiadają tam, prawda, duby smalone. No,
no przywożą krótkoterminowe zyski. To jest tak jak no, napić się wódki, będzie fajnie, ale jutro będziesz miał kaca. No to oni grają tylko na ten moment, będzie fajnie, przez chwilę. No bo przez chwilę jest fajnie. No dobra, no to system musi upaść.
Zostawiamy.
Tylko my
system musi upaść, ale jak on ma upaść?
Nie, on sam upadnie, bo on jest niewydolny. Tylko my wtedy zostaniemy bez fabryk samochodów, bez umiejętności produkowania samochodów. Wyginęły technika samochodowe, no bo nie produkujemy, odchodzimy od produkcji silników spalinowych i zaczniemy być niewolnikami jakichś krajów, które jeszcze mają tego typu technologie, bo na przykład... Indie sobie kupują maszyny z Niemiec, skoro w Niemczech się zamyka linię produkcyjną przyzwoitych samochodów, dwóch mocnych marek, bo już spalinowych chcemy coraz mniej, no to wyprzedajemy maszyny, no to Hindus sobie kupi. I za parę lat się obudzimy, że my będziemy u Hindusa kupowali nasze własne samochody.
Ale gorzej, proszę pana, my się budzimy na razie w takiej sytuacji, że wszystko zależy od Chin. Bo Chiny są faktycznie największym producentem samochodów elektrycznych. Mają to opanowane w stopniu nieporównywalnie lepszym niż państwa europejskie. Czyli my jako Europa w tym przypadku, zamiast stawiać na to, na czym znamy się najlepiej, to my to niszczymy. Otwieramy coraz bardziej rynek dla Chin, które tak naprawdę wykorzystują to później do rozszerzania się, do ekspansji, a my zostajemy nie tylko, że z niczym, ale jeszcze coraz bardziej uzależnieni od kogoś, kto może być dla nas realnym zagrożeniem. No, jak mówię, aż nie sposób tego wszystkiego... można to opisać, powiedzieć, ale to jest wariactwo kompletne.
Mam pewną obserwację językową. Jako antropolog zauważam takie rzeczy. Ta sytuacja okropna, którą pan opisał, a ja kibicowałem panu, ona się nie zmieni, dopóki tacy jak pan, ja i wszyscy dookoła, nie zaczną używać języka z czasów komuny. Wtedy myśmy nie mówili, my sobie robimy krzywdę, my zalewamy kopalnie. Wtedy była wyraźna świadomość, podkorowa nawet, że są jacyś oni. Dopóki pan Niszyński nie zacznie mówić oni, o tych, którzy robią nam krzywdę, którzy likwidują fabryki samochodów, zalewają kopalnie i stawiają wiatraki w Suwałkach. Dopóki my nie zaczniemy aktywnie oddzielać się od nich i myśleć o nich oni, ci źli, no to niewiele się zmieni. My cały czas jeszcze to bierzemy na klatę, mówimy my, u nas źle się dzieje, u nas stawiają wiatraki. Nie, to oni stawiają na naszej ziemi wiatraki.
Wie pan, tak, pełna zgoda. Tu jest znowu to diabelstwo, dlatego mówię, że pod pewnymi względami mamy do czynienia z tym samym, co w komunie, ale jednak w sposób bardziej wyrafinowany. Dlaczego? Bo my, jako my, wybieramy, no, głosując w wyborach, ludzi, a później ci, którzy teoretycznie są naszymi reprezentantami, okazuje się, że oni się znacznie bardziej liczą z głosem tych właśnie centrów decyzyjnych, jak w Brukseli, jak ten cały światowy globalizm, i tak naprawdę potrzebują wyborów i głosowania wyłącznie po to, żeby dalej opowiadać, że oni są, że oni kogoś reprezentują. Oni reprezentują, ale nie nas, tylko tamtych. To jest nieustanny system przejmowania.
Za komuny też był ten rytuał. Za Edwarda Gierka też był rytuał, rytualne wybory. I 100% uczestnictwa i wygrali nasi, bo byli jedynym kandydatem. Więc moim zdaniem to się nie zmieniło. Tam się przez chwilę wydawało, że my głosując coś zmieniamy, wybieramy kogoś. Oszukali nas.
Oszukali, wie pan, jak głosował pan na, ktoś głosował na Platformę i dostał w pakiecie Zielony Ład, a potem głosował na PiS i PiS obiecał, że nie ma mowy, będzie walczył o węgiel i tak dalej, i dostał to samo.
No właśnie, no czyli jak Zagierka.
Jak Zagierka.
Wybory są rytuałem.
Szynka jak Zagierka.
Rytuałem są wybory, czy tylko po prostu fasadą, która zakrywa prawdziwą sekwencję zdarzeń. Obojętne, czy to będzie PiS, czy PO, czy cokolwiek innego, sekwencja zdarzeń będzie ta sama.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
No dobra.
No dobrze, nie chcę, żebyśmy tylko siedzieli skądinąd na bardzo sympatycznym kociewiu.
Wie pan,
żeby pan siedział tylko na kociewiu.
Wie pan, co do rzeczy żebyśmy... teraz może sprzedawać z okazji tego programu? Tabletki na depresję, bo jak tak pana słucham, to niech pan mi sprzeda jakąś tabletkę na depresję, bo się nieprzyjemnie tego... To są fakty, co pan podał wszystko, tylko one są nieprzyjemne w słuchaniu.
No nie, tym bardziej, że nie wiadomo, co będzie dalej. No dobra, przeskakujemy w takim razie do miejsca, z którego pan zwykle nadaje, Ameryka, zamach na Donalda Trumpa. Taki dziwny ten zamach.
Dziwny. Sieć kwestionuje ten zamach. Ludzie po COVID-zie przestali wierzyć w różne rzeczy i radykalnie przestali wierzyć we wszystko, jak leci, co mówią media i Biały Dom, i politycy, i tak dalej, po rozpoczęciu tej wojny w Iranie. W COVID-zie się zaczęło powszechne nie niedowierzanie, tylko brak wiary. Ja muszę sprawdzić, w nic im nie wierzę, to są oszuści. Mówią o maskach, to na pewno jest na odwrót. To się zaczęło, w Ameryce się zaczęło, w COVID-zie.
W Polsce w dużym stopniu też.
A teraz się podniosło w Ameryce do potęgi, w nic nie wierzą. Więc kiedy ludzie zobaczyli zamach, to pierwsza reakcja była taka, pokazują nam jakiś Hollywood, to jest nieprawda. I w momencie, kiedy człowiek ma takie nastawienie, zaczyna szukać dowodów na to swoje podejrzenie. I czyli nie da się ludzi podniecić tak jak w Butler w Pensylwanii, kiedy wszyscy kochali Trumpa, popierali. Tucker Carlson popierał, Lisicki popierał, Cejrowskiemu się Trump podobał. Znamienite postaci, lepiej poinformowane niż pan i ja w Ameryce, popierały Trumpa, bo robił dobre rzeczy. Elon Musk popierał Trumpa i tak dalej. I wtedy naród, jak zobaczył strzelaninę w Butler, to uwierzył, że ktoś zaatakował naszego człowieka. Nie było poszukiwania, że ktoś nas oszukuje. Potem niektórzy zaczęli się przyglądać temu śledztwu, że ono jakoś dziwne jest. I podejrzewali, że to może sfingowane, coś było sfingowane, ale nikt nie podejrzewał, że Trump uczestniczy w oszustwie. W tej chwili ludzie podchodzą do tego ze spokojem. Tak strzelali do naszego prezydenta. Po pierwsze kwestionuje naszego, po drugie to jest wszystko dziwne, co zobaczyłem na sali. No bo z takich dziwnych rzeczy, o których wszyscy mówią, najbardziej rzucające się w oczy. Budynek, na którym był bal korespondentów Białego Domu. Na ten bal co roku, to jest jakieś stowarzyszenie korespondentów Białego Domu, obecnych i byłych, oni mogą zaprosić sobie jakichś gości, więc stąd tam na przykład ambasador Rzeczypospolitej Ludowej Klich był obecny, chociaż nie jest korespondentem, więc to różne VIP-y, ale generalnie impreza korespondentów Białego Domu. 90% tych korespondentów nienawidzi Trumpa. Od lat. I zwalczają Trumpa. Więc jesteśmy w budynku obcym, poza Białym Domem, który trzeba ubezpieczyć i w którym to budynku 90% publiczności to będzie wroga wobec prezydenta. Czemu Trump się zgodził przyjść? Do tej pory odmawiał, mówił, ta prasa mnie nie lubi, 90% tych ludzi mnie nienawidzi, to co ja będę z nimi na kolację chodził? To zróbcie sobie sami kolację bez udziału prezydenta. Wcześniejsi prezydenci bywali na tej imprezie regularnie, bo prasa ich kochała. Obamę prasa lewicowa kochała, większość prasy kochała Obamę. No a Trump nie chodził, w tym roku zgodził się pójść. I teraz bal jest urządzony w jakimś hotelu Hilton chyba, w sali balowej, bo...
Tak, no tak przeczytałem. Tak,
bo Biały Dom nie ma sali balowej. To osobny temat, ta sala, co ją Trump buduje i ma zdążyć na 4 lipca. No więc wynajmuje salę. Jeżeli mamy taką grupę ludzi, która Trumpa nienawidzi oraz mamy przy stole prezydenta z żoną, wiceprezydenta, generałów, ministrów, parę ważnych osób z kraju, to budynek powinien być zabezpieczony. Na zewnątrz...
No właśnie, ja tego kompletnie nie rozumiem.
No więc na zewnątrz, na wejściach i w środku przy wejściu już bezpośrednio do sali balowej. Nie było tych dwóch kawałków. Lisicki mógł przyjść i ten gość, który tam strzelać zaczął, on przyniósł, nożami był oblepiony cały, przyniósł też długą broń. Nie tylko krótką.
Ale jak to możliwe? No przecież jak się wchodzi na takie przyjęcie, to są te bramki, które tam wyłapują metale.
No to bramka była przed samym wejściem na salę. Dziennikarze potem, którzy tam byli zaproszeni, mówili, nikt nie sprawdzał moich biletów na parkingu, nikt nie sprawdzał, kiedy wchodziłem ogólnie do całego budynku. Dopiero zaczęli sprawdzać mój bilet przy wchodzeniu na salę balową, gdzie miała się już odbyć impreza, ale sprawdzali tylko mój bilet. Nikt mnie nie poprosił o dowód osobisty.
Ja mogę podać... swoje doświadczenie z ostatnich paru, sprzed dwóch tygodni, o, gdzie była impreza, to był ten CPAC na Węgrzech, czyli organizowali amerykańscy konserwatyści. No i tam, powiedzmy, najbardziej znaczącą postacią w sensie politycznym, no to był pewnie prezydent Argentyny, był premier Gruzji, no był syn Netanyahu, no takie postacie, powiedzmy, no ale nikt porównywalny z Trumpem, czyli powiedzmy sobie, no mimo mego, można lubić albo nie, ale powiedzmy tam, no rozpoznawalności pana Milleya, czyli prezydenta Argentyny, no to nie jest postać na równi z Trumpem, prawda?
Prawda.
A jednak, żeby tam wejść, bo to wszystko się odbywało w takim dużej hali, to trzeba, ja przechodziłem przez 3 kontrole bezpieczeństwa, najpierw od razu jeszcze daleko na zewnątrz, potem przed wejściem do namiotu i jeszcze w środku, więc wie pan, no tak się zastanawiam, jak to możliwe, żeby na imprezie tego typu było to wszystko tak dobrze kontrolowane, a w Stanach Zjednoczonych jest ta kolacja z korespondentami Białego Domu, jak pan mówi, no w zasadzie pierwsza kontrola odbywa się tuż przed wejściem na salę.
Tak, i tam gromada VIP-ów, bo ci dziennikarze to też są VIP-y. No, ambasador obcego państwa, gdyby on został postrzelony, to tam Polską by się nie przejmowali za bardzo, ale jakby tam jakiś inny, ważniejszy ambasador został postrzelony, no to afera się robi międzynarodowa. Więc ten brak kontroli był dziwny. Tak jakby nikt się nie spodziewał, że coś będzie, pomimo że ma być strzelanina. No to ludzie mają takie podejrzenia, że to było ustawione, oni wiedzieli, jak to ma być, no i żeby facet mógł przyjść z bronią, to nie robimy tych dwóch bramek wcześniejszych. Co się jeszcze zdarzyło? Facet przebiega przez tę ostatnią bramkę z wrzaskiem i zaczyna strzelać. No ale przyszedł zabić prezydenta, to czemu on w przedsionku zaczyna strzelać? No dobra, zwariował. Okej, zbadamy go później. Dlaczego siedząc na sali głównej, Trump z żoną i wiceprezydent przy stole prezydialnym siedzą, słychać strzały w pomieszczeniu obok, no i Trump w tym zamieszaniu i huku mógł nie usłyszeć. Wiceprezydent mógł nie usłyszeć, bo jest ogólny harmider, jeszcze się nie zaczęła impreza, mogli nie usłyszeć strzałów, ale Secret Service wie, bo mają słuchawki w uchu i poszedł jakiś sygnał.
Właśnie.
Czemu, może pan to obejrzeć na taśmie,
20
sekund
widziło, tak.
Od strzałów do momentu, kiedy wbiega Secret Service na scenę, żeby zdjąć wiceprezydenta i najpierw zdejmują wiceprezydenta J.D. Vance'a ze sceny, a dopiero potem zdejmują Trumpa.
Też dziwne.
Dlaczego to trwało 20 sekund? Tak jakby oni tam, dobra, wystrzelił już wszystko, dobra, to teraz lecimy po Trumpa. Padają strzały i pada komenda ochroniarzy, Secret Service, agentów, wszyscy na podłogę. Część osób siedzi i je zupę dalej. Wszyscy leżą pod stołami i dla mnie ważna osoba, do której nie straciłem zaufania jeszcze, mam wątpliwości co do niego, ten RFK, czyli Kennedy, który jest ministrem zdrowia, tak to nazwijmy. Uważam, tak, że w sprawach medycznych i tak dalej dowiódł...
Ja też tak uważam, on się broni.
Tak, dowiódł przez lata, że robił dobre rzeczy, próbował likwidować szczepionki, trucizny różne i tak dalej. Ma dorobek. Teraz jest w rządzie Trumpa, jemu zależy na tym, żeby na tym dorobku pracować. I być może stoi za Trumpem w sytuacji wojny w Iranie, chociaż w nią nie wierzy, bo zależy mu na tym, żeby utrzymać Ministerstwo Zdrowia i poprawić sytuację w tym zakresie. I teraz on tak jakby wysłał do nas sygnał. Uwaga, dookoła już strzelanina, zamieszanie, ludzie padają, chowają się pod stołami, a on siedzi. Prosto. Być może ma traumę z młodości. On był świadkiem śmierci swojego ojca, zastrzelonego w kampanii wyborczej. Wcześniej stryj.
To był Robert, tak? Robert,
tak, Bobby, Robert. Wcześniej stryja zastrzelono w Dallas obrzydliwym strzałem w głowę. Ujawniono dokumenty i wiemy, że Mossad pomagał CIA w tej robocie. Czyli siedzi facet, któremu zabito dwie bliskie osoby i uczestniczyło w tym CIA, które też jest w tym budynku. Więc być może on ma taką traumę, że jak usłyszał kolejną w swoim życiu strzelaninę, to po prostu siedział sztywno i sobie mówił, Panie Boże, noś te kule, no nie będę się kładł na podłodze, bo i tak mnie to nie uratuje, jeżeli to o mnie chodzi. Być może to jest taki sygnał, ale może to był taki sygnał, ludzie. Ja wiem, że to wszystko jest ustawione. No to tego rodzaju narracja w internecie jest powszechna. To nie są moje przemyślenia, tylko przekazuję państwu, co znalazłem w sieci na ten temat. Naród amerykański się nie przejął tak jak poprzednim zamachem w Butler, kiedy Trump miał dziurawe ucho, przejął się bardzo, do tego stopnia, że Elon Musk się przyłączył do kampanii wyborczej. Zuckerberg, ten od Facebooka, powiedział, no nie popieram polityki Trumpa, ale to jest prawdziwa Ameryka, popieram tę osobę, że on się tak zachował, że wstał i mówi fight, fight, fight. Wtedy Ameryka była przejęta. Teraz Ameryka jest zajęta czym innym.
Plan 30 días, czyli... No, muszę usunąć, bo szeleści do mikrofonu. Plan 30 días, czyli plan 30-dniowy. Proszę patrzeć tak jak ja na to wszystko. Plan 30-dniowy, a tylko połowa saszetek zalecanych. Dlaczego? Dwie saszetki dziennie trzeba pić. Ano dlatego, że jak każde zioła, jakby komuś źle robiło, no to nie chce kupić dużej paczki i się przekonać w połowie tej paczki, że mu źle robi albo mu nic nie robi. Na co pomaga plan 30 días? Ludzie twierdzą, że zrzucają wagę od tego.
Znaczy, ja to mogę mówić tylko oczywiście o swoich reakcjach. Ja też wtedy byłem bardzo poruszony i też nawet żeśmy to komentowali, no tak, no. Że Trump pokazał się jak taki prawdziwy przywódca. Wstał, nie poddał się, wspaniale i tak dalej. A teraz ta historia, którą... Ja, zresztą może to inaczej, może to była jakaś indolencja służb, może to i był zamach, ale z fakt, ponieważ Trump tyle razy już zawiódł i tyle razy w ostatnim okresie okazało się, że wszystko to, co mówił, jest nieprawdziwe, to ja nie mam krzty zaufania do niczego, co on powie. No po prostu to jest trochę tak, jak raz człowiek puszcza mimo uszu, dwa puszcza mimo uszu, no trzy już zaczyna mieć wątpliwości, no tak. Ale jak już systemowo się okazuje, że on wszystko, że tak powiem, no ma się wrażenie, że on wszystko zakłamał, no to już nie można w nic wierzyć. No i teraz już nie wiadomo, czy to było sfingowane, czy to było prawdziwe, czy on był faktycznie zagrożony, czy on w ten sposób próbuje wzbudzić jakąś formę solidarności.
No więc odwrócić uwagę do braku sukcesu w innych miejscach, pokazujecie nam film, mamy się teraz przejąć nagle prezydent. Jakaś ludzie odbierają to już jako ustawkę kolejną. No jakoś i Trump się też dziwnie zachowywał. Potem na konferencji prasowej nie był przejęty tym, że ktoś go znowu próbował zabić, tylko mówił o tym, no widzicie, potrzebna nam jest sala balowa w Białym Domu. Bo wtedy byłaby strzeżona. Ale przepraszam, moje pytanie było od razu takie do telewizora zadane. Stary, przez kogo będzie strzeżona ta sala balowa w Białym Domu? Przez tych samych ludzi, którzy pracowali w strzeżeniu tej sali w hotelu. No w Białym Domu trochę łatwiej, bo oni tam są na stałe, mają jakieś urządzenia, procedury, inne rzeczy. To było inne pomieszczenie, ale tyle rzeczy zawalili w tym Hiltonie i wcześniej były kolejne zamachy na ciebie w przeszłości, też w Butler, przecież zawałka była służb. Pozwalniali różnych ludzi, zmienili procedury i dalej jest to samo. Co te służby robią?
Nie wiem, co robią służby, ale stąd, że nie wiemy, co robią służby i że ta historia jest taka osobliwa, no jest też tyle podejrzeń, a jeszcze zniknęła ta sympatia i to takie naturalne zaufanie do Trumpa. Tak. I w związku z tym, no to jak się to wszystko razem zbierze do kupy, czyli brak zaufania, dziwność sytuacji i powtórka z rozrywki, no to ludzie naprawdę mają coraz więcej podejrzeń.
Znaczy, to jest tak dokładnie jak z tą wojną. W Ameryce. Przez w ogóle tam, to, no dobra i poszli oglądać coś innego.
Tak, ja też to zauważyłem wszędzie w internecie, że jest tylko, jeśli już są, to są te głosy, które pan przytoczył, czyli jest dużo głosów wątpiących, sprawdzających i takich, które podejrzewają, że tutaj właśnie była ustawka, nie wiadomo co, natomiast takich, co by się przejmowali i mówili, o, nasz prezydent został zaatakowany, jest niebezpiecznie, no to w zasadzie nie ma.
Nie, oni poszli gdzie indziej.
Nie spotkałem.
W ruchu MAGA część osób po prostu odeszła od Trumpa, powiedziała, dobra. Po raz kolejny to samo, idziemy się zajmować czymś innym. A część jest na niego wkurzona, bo zainwestowali masę serca i osobistego wysiłku w trzy kampanie wyborcze. Dopingowali swojego człowieka Trumpa, kiedy robił dobre rzeczy. No i teraz przeżywają frustrację i na tym wkurzu szukają dowodu, że no albo ten facet jest na tabletkach, albo go podmienili, albo coś mu dają. Na przykład czemu Trump zasnął dwa razy niedawno na konferencjach prasowych? No może mu coś dają. Bo to zupełnie,
to jest nie tylko
ten facet nigdy wcześniej nie zasnął, on śpi najkrócej ze wszystkich współpracowników, słynny był z tego. I nagle po prostu na publicznej, na konferencji prasowej zasnął w fotelu. I żaden z pracowników go nie sztura, nie kopie w fotel, żeby go obudzić. Nie przylatuje lekarz. Bo jakby mi prezydent tak sprawny, prezydent jak Trump, który się budzi o 4 nad ranem i wydzwania i załatwia różne sprawy. I ten facet mi kojfnął mi na fotelu, zasnął. No ja bym nie wiedział, czy mi umarł, czy zasnął, bo to nie Biden, tylko Trump. Żaden ten lutnik koło niego stał i paru innych za plecami i żaden z nich nie zaczął krzyczeć, wszyscy won, gdzie jest lekarz? Tylko wszyscy wiedzieli, że zasnął, to tak jakby mu dali wcześniej tabletki, spodziewali się, że ma zasnąć? Strasznie dziwne rzeczy. A pan użył słowa, to się pisarz Lisicki odezwał, że sytuacja jest osobliwa. To bardzo stare słowo, zapomniane, wszyscy wiemy, co znaczą. Rzeczywiście jest osobliwa ta sytuacja.
I tu jeszcze tylko dorzucę jedną rzecz, bo pan powiedział, że wielu ludzi zainwestowało, to prawda, ale też wielu ludzi. Ja sam byłem, to było chyba 3 lata temu, na takiej tam konferencji, powiedzmy, we Włoszech, gdzie było wielu amerykańskich konserwatystów i tam w tym gronie była też grupa ludzi, która wspierała mocno Trumpa podczas tej drugiej, no pewnie wcześniej, ale wspierała go podczas tej przegranej, nie wiadomo czy przegranej czy nie, no ale w każdym razie powiedzmy formalnie przegranej kampanii w 2020 roku. No i tam była później ta historia słynna ze stycznia 2021, kiedy to rzekomo tłum wtargnął do kongresu i później się okazało, że bardzo wielu ludziom postawiono zarzuty. Niektórzy trafili zresztą do więzienia, a ogólnie ta bajdenowska prokuratura i bajdenowskie służby próbowały wyłapać bardzo wielu uczestników tego wiesu czy tego spotkania, próbując ich później przedstawić jako potencjalnych terrorystów. No i pamiętam, jak rozmawiałem z tymi Amerykanami, to było jeszcze, to był 2023 rok, czyli przed kampanią następną. No i jak oni mówili, prawda, że prawnicy odradzają im jakiekolwiek rozmowy na ten temat, żeby nie wyszło na jaw, że oni tam w ogóle byli. No pokazuje to tylko stopień przerażenia i takiej terroru stosowanego wobec wszystkich zwolenników Trumpa, więc to nie jest tylko tak, że oni po prostu, wielu z nich zainwestowało coś znacznie więcej niż tylko tak, swoje poparcie. No oni po prostu ryzykowali karierą, pozycją, pieniędzmi, wszystkim tak. Tak, no to dlatego to, co pan mówi, to wkurzenie na Trumpa jest teraz tak duże.
No tak, no palą te czerwone czapki, to w Do Rzeczy napisałem, że można było w mordę dostać za chodzenie z czerwoną czapką na parkingu Walmarta. A mimo to ludzie chodzili w tych czapkach. Takie było poparcie dla programu Trumpa, nie dla samej osoby. Potem zachwycał jako osoba sposobem prowadzenia przedsiębiorstwa pod tytułem Ameryka. No i... masa jest rozczarowanych osób, masa jest przestraszonych tą sytuacją, bo kto nas kontroluje na takim poziomie, że nam sprzedawali przez 10 lat faceta, któremu uwierzyliśmy i on chyba nie kłamał. Jak to jest zrobione, że teraz nagle kłamie? Pod naszymi audycjami, no to ja dostaję głównie bęcki, bo ja byłem sprzedawcą Trumpa, mnie to fascynowało. No skoro byłem wysłany jako korespondent do Ameryki, to ja sprzedawałem takie kiełbasę, że fantastyczne rzeczy się dzieją i ludzie też się cieszyli, słuchając naszych audycji, że to może do Polski kiedyś dojdzie, skoro już...
A ja też się cieszyłem, że
ja, no, ja wiem,
ja
ale...
tutaj nie zamierzam w żadnym wypadku twierdzić, że byłem tutaj nieomylny i tak dalej. Też się pomyliłem, no w tym sensie tylko, że mam wrażenie, że szybciej zacząłem dostrzegać te wątpliwości.
No, bo ale... pan dalej siedział, to pan szybciej zauważył, albo pan jest bystrzejszy ode mnie, to jest nieistotne. Nie. Cała masa ludzi w Polsce wkurzonych kieruje ten wkurz na takich sprzedawców jak ja. W Ameryce nie ma tego zjawiska, to mnie zaciekawiło. Tucker Carlson przecież popierał Trumpa i miał taką ogromną czapkę z napisem, że Trump we wszystkim miał rację. Bywał w Białym Domu. I teraz Tucker stwierdził, że Trump jest niedobry. Tucker powiedział, no oszukałem się, nabrałem się. Państwo oglądając moje programy się nabrali dlatego, że państwo oglądali moje programy. No ja nie mogłem wiedzieć, co się stanie w przyszłości, więc nie zrobiłem wam świństwa z premedytacją. Nie uczestniczyłem w tym spisku. Więc ludzie w Ameryce do Tuckera nie mają pretensji, ani do Elona Muska, że popierał Trumpa. W Polsce natomiast mają pretensje do wszystkich dziennikarzy, którzy chwalili politykę Trumpa, to mają osobistą pretensję taką, bo są zawiedzeni. Bo są. Ja się nabrałem tak samo jak państwo, tylko ja byłem tym, który państwa nabierał. Pośrednio.
Okej, okay, no. wszyscy żeśmy się nabrali, ale jedna jest, bo to też trzeba powiedzieć jasno. Jedną rzeczą się jest nabrać, ale drugą rzeczą jest sytuacja, w której widząc, że no, obieg, na który żeśmy się nabrali, zrywa z tym, co obiecywał, jasne powiedzenie, że teraz z nim jest nam nie po drodze. I to robimy, tego się trzymamy.
No jest nie po drodze.
I w tym sensie...
W Ameryce są te dwa zjawiska, które pan opisał. Część osób się zniechęciła i odeszła i interesuje się czymś innym. Część osób jest zaniepokojona do poziomu takiego, że się przestraszyli. To, co pan opisywał, że prawnicy im doradzają, nie dzwoń, nie rozmawiaj na ten temat, bo przyjdą po ciebie. Część osób zaangażowanych w kampanię Trumpa, widząc obecne zmiany w Ameryce, jest przestraszona to co mnie zrobią za chwilę. Że przyjdą po mnie, bo byłem jego zwolennikiem. No to są dwa takie ryty. I nie wiemy, kto rządzi. To też jest... Ja wolę wiedzieć na przykład, że dyktatorem Chin jest Xi Jinping. Dyktatorem w Korei jest Kim Jong-un.
W Rosji Putin.
No, chcę wiedzieć, kto rządzi. A w Ameryce bardzo niepokojącym zjawiskiem jest to, że nie wiemy, kto rządzi.
No dobrze, ale mamy świetnego, my jako do rzeczy, mamy świetnego korespondenta, który chwilowo wylądował na Kociewiu i będziemy wiedzieli, kto rządzi. Bardzo panu dziękuję.